Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu radnemu Aleksandrowiczowi za to wystąpienie. Wiele rzeczy, które chciałam poruszyć w moim wystąpieniu, poruszył już w sposób nieemocjonalny, spokojny i myślę, że zrobił to lepiej niż właśnie wybrzmiałoby moje emocjonalne wystąpienie. A jednak, szanowni państwo radni, nie możemy nie zabrać głosu, pomimo że pewnie część rzeczy, aczkolwiek w skrótowej formie i część argumentów się powtórzy, bo uważamy, że o życie trzeba się upominać, nawet jeśli miałoby się powtarzać to, co mówił przedmówca, przynajmniej częściowo i być może bardziej emocjonalnie. No właśnie, za chwilę państwo radni zagłosują i nie waham się tego stwierdzić, za głosując odpowiedzą sobie samym na pytanie, w którym momencie zaczyna się życie. Bo tak naprawdę u podstaw głosowania za lub przeciw tej uchwale ta odpowiedź musi się pojawić. Przed chwilą panie radne w swoich wystąpieniach były łaskawe stwierdzić, że największą wartością jest człowiek. To prawda. Największą wartością jest człowiek, tylko pozostaje tutaj odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym momencie dla nas ten człowiek się zaczyna. Bo przynajmniej dla części radnych i myślę, że też dla części mieszkańców Poznania, człowiek zaczyna się w momencie połączenia komórki jednej z komórką drugą, a wydaje się, że również środowiska laickie ludzką godność embrionu uznają. Ja przypomnę, że Rada Europy w swojej rekomendacji 1046 stwierdziła, że z chwilą zapłodnienia komórki jajowej życie ludzkie rozwija się w ciągłym procesie. A więc nie w 6., 7. miesiącu, nie w 21. dniu, tylko z chwilą zapłodnienia komórki jajowej. I to jest kwestia, to jest element dyskusji etycznej, bo wydaje się, że opowiadając się za lub przeciw in vitro, właśnie na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć. W dokumencie, który jest załącznikiem do uchwały, czytam: preferowany powinien być transfer pojedynczego zarodka, a jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach można dopuścić transfer dwóch zarodków i nigdy więcej niż dwóch. To brzmi tak bardzo niewinnie, natomiast otwierają się pytania, no właśnie, a jeśli zaistnieje ten uzasadniony przypadek i przyjmą się oba zarodki, to dokument już nie odpowiada na pytanie, czy dokona się tak zwanej aborcji selektywnej i wybierze się ten zarodek lepiej rokujący. To jest proces in vitro, to nie jest leczenie, program leczenia niepłodności. Od procesu in vitro para nie staje się płodna. I tak naprawdę powołując się tutaj na powoływanie życia, ci z państwa, którzy optują za tym procederem, za tego typu mechanizmami, przemilczają, co z życiem, które rokuje gorzej, albo co z życiem, które zostanie zamrożone. Ja usłyszałam argument, przecież my nie uśmiercamy tych zarodków, my je zamrażamy. No to zawsze proponuję, żeby osoba, która używa tego argumentu, sama się dała zamrozić. Chciałabym powiedzieć jeszcze jedno, bo tutaj często pytano mnie, a co z dramatem par, z dramatem małżeństw, które nie mogą mieć dzieci? Czy ja tego nie rozumiem? Bo mnie jest łatwo powiedzieć, bo mam dzieci, nie rozumiem tego dramatu. I właśnie, to jest taki prastary problem etyczny, bo oczywiście każdy sobie w swoim sumieniu odpowie na pytanie. Natomiast moim zdaniem, naszym zdaniem, cel nie uświęca środków. Zasada ta mówi, że jeśli środek do celu jest moralnie niegodziwy, czy przynajmniej wątpliwy, to działanie nie może być podejmowane. Nawet w godziwym celu. Nie wolno czynić zła, aby z tego wyniknęło dobro. Nie wolno powoływać jednego życia, przy okazji niszcząc inne życia. Za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, w którym momencie zaczyna się dla nas życie. Natomiast ci z Państwa, którzy zagłosują za tą uchwałą, powinni odpowiedzieć sobie jeszcze na dwa inne pytania. Co proponuje się, jeśli chodzi o zamrożone zarodki w przypadku, kiedy pierwsza implantacja zakończyła się sukcesem? Z tego, co czytam, to przechowywanie zarodków będzie obciążało finansowo pary, które na to in vitro się zdecydują, że to one ponoszą koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania, to cytuję, koszty nie będą dofinansowane w ramach niniejszego programu. Co w takim razie stanie się z tymi dziećmi? I pytanie drugie, które już bezpośrednio wcześniej zadałam. Co w momencie, kiedy w uzasadnionym przypadku implantuje się dwa zarodki, a para nie będzie sobie życzyła dwojga dzieci, tylko jedno. I wreszcie musi się pojawić w tej dyskusji również głos, który pojawia się coraz częściej, jeśli chodzi o życie powstałe w wyniku in vitro. Badania naukowe przeprowadzane przez różne agencje, różne stowarzyszenia. I w tej chwili nie jest to ciemnogród, nie jest to moherostwo. Dowodzą, że niemal co dziesiąte dziecko poczęte z in vitro jest obciążone wadami genetycznymi. Ryzyko porażenia mózgowego u dzieci poczętych w wyniku in vitro wzrasta o 60% w stosunku do dzieci poczętych naturalnie. W przypadku, jeśli do in vitro użyto zamrożony uprzednio embrion, to ryzyko wzrasta o 230%. To są takie pytania, które każdy z nas w swoim sumieniu, na które każdy z nas w swoim sumieniu powinien odpowiedzieć. Czy otwierając tę ścieżkę, nie stawiamy się w roli stwórcy, w roli sędziego, czy tak naprawdę chcąc jakby zwiększyć populację mieszkańców Poznania i umożliwić realizację tego pragnienia posiadania dziecka, przy czym o posiadaniu dziecka też już pan radny Aleksandrowicz mówił, więc nie będę tego wątku rozszerzać, czy przy okazji nie wkraczamy na ścieżkę, która tak naprawdę jest ścieżką destrukcji i jest ścieżką braku poszanowania dla życia ludzkiego. Dziękuję bardzo.